Tak, w Krakowie jest nasz gość, politolog profesor Rafał Matyja. Dzień dobry.
Dzień dobry, to kłopoty z lokalizacją. Ja jestem w Bielsku-Białej, ja uczę w Krakowie, ale w tej chwili wszystko to straciło znaczenie.
Mamy wyjaśnione. Co musiałoby się wydarzyć, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie broniło już Daniela Obajtka?
No, musiałaby zapaść decyzja w pewnym najważniejszym gabinecie. Do niedawna to był gabinet na Nowogrodzkiej. Nie wiem, gdzie dzisiaj urzęduje Jarosław Kaczyński, a to w jego rękach jest ta decyzja. To jest ten człowiek.
Opozycja sięga po hasło afera Obajtka. Mówi o korupcji politycznej, o nepotyzmie. Domaga się wyjaśnień od premiera. To są zarzuty groźne z punktu widzenia rządzących?
No, tak groźne jak wszystkie tego typu oskarżenia opozycji przez ostatnie 5 lat. Nie można ich zupełnie lekceważyć, bo są widoczne dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy korzystają nie tylko z mediów publicznych i też w jakiś sposób mobilizują opinię publiczną, tą, która jest niechętna PiS-owi lub się waha. Więc nie można tego lekceważyć, ale bezpośrednie skutki, jak sądzę, będą takie, jak przez ostatnie 5 lat.
No właśnie, mieliśmy wcześniej przykład kłopotów PiS-u z Marianem Banasiem, prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Najpierw bronionym, później ta obrona ustała, ale nie było szczególnie widać, żeby w sondażach to się przekładało na jakieś wielkie spadki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, bo to jest coś, co można by w ogóle powiedzieć o elektoracie, dużej części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który traktuje poparcie dla tej partii troszkę inaczej niż przywykliśmy, czyli jako pewnego rodzaju inwestycja. Tak? Czyli coś, co jest poparciem naszych, no i jeżeli nasi mają kłopoty, to się tych pieniędzy natychmiast nie wycofuje, tylko trzyma kciuki, żeby sobie poradzili. Ja myślę, że taka jest postawa bardzo dużej części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale mamy, i to widać było już przy kryzysie jesiennym, mamy też część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która jest gotowa na chwilę odejść od tej partii, przestać ją deklarować jej poparcie i stwierdzać, że nie ma na kogo głosować, tak? Czyli wycofywać się w nieistnienie. To jest bardzo, bardzo dobrze pokazuje, że gdyby powstała jakakolwiek alternatywa w tym polu, no mogłoby dojść do przesunięć.
Czyli to są wyborcy, którzy widzą, że padają zarzuty pod adresem szefa PKN Orlen. Padają pytania o to, skąd ma nieruchomości i jak wygląda jego majątek. Padają pytania o to, jak wyglądają kadrowe powiązania między Danielem Obajtkiem a politykami i ich rodzinami. Ale i tak są w stanie to wszystko wybaczyć?
Część wyborców nabierze większej rezerwy wobec Prawa i Sprawiedliwości i może nie pójść głosować. Część wyborców, jeżeli nie będzie alternatywy, pójdzie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. To nie chodzi o wybaczanie. Znaczy, to gdyby dawało się poparcie wyrazić w determinacji, no to może byłoby inaczej, ale ja sądzę, że ta jest część duża wyborców Prawa i Sprawiedliwości, które bardzo dużo wybaczy. Choć przysłowie mówi, że dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie, ale to wybaczanie, ta teflonowość PiS-u ma moim zdaniem takie źródło w takim właśnie podejściu do udzielania poparcia i głosowania.
Profesor Rafał Matyja jest naszym gościem. No właśnie, a propos wybaczania w koalicji rządzącej. Czy pana zdaniem rząd może się rozpaść z powodu unijnego funduszu odbudowy i tego, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry nie zamierza w Sejmie popierać ratyfikacji umowy, która pozwoli na te wielkie pieniądze mające wspierać gospodarkę po pandemii, pieniądze europejskie, solidarne?
Mamy tutaj, można powiedzieć, dwa podmioty, które są przewidywalne. Znaczy, koalicjanci nie opuszczą tak łatwo sami z siebie rządu, no bo nauczyli się już, że można przejść do takiej półopozycji czy ćwierć opozycji wobec rządu, ale korzystać ze wszystkich benefitów. Więc niestety wrócimy raz jeszcze w tej rozmowie do głowy Jarosława Kaczyńskiego i do jego kalkulacji. Dojdzie do rozpadu, moim zdaniem, wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński podejmie taką decyzję. Jarosław Gowin być może podjąłby decyzję, gdyby miał partnerów po stronie opozycji. Wtedy by doszło do rozpadu. No a Zbigniew Ziobro, moim zdaniem, nie ma gdzie odejść. To znaczy, na razie opłacalne jest dla niego tkwić w rządzie, tkwić w koalicji i kontestować bardzo wyraźnie pewne działania głównej partii.
Choć z historii polskiej polityki pamiętamy, że rządy koalicji rozpadały się w zupełnie drobniejszych sprawach, żeby głosowanie winietowe sprzed wielu, wielu lat tylko przypomnieć. No bo to jest pytanie, czy można być w rządzie i głosować przeciwko rządowi?
Tak, ale nie mieliśmy wtedy, nie występowały z koalicji partie z 1% poparcia.
Panie profesorze, a czy opozycja ma dobre wyjście w sprawie funduszu odbudowy? No bo sytuacja jest taka, z jednej strony, jeśli zagłosuje razem z PiS-em, to uratuje PiS przed kłopotem w parlamencie, spowodowanym brakiem większości głosów w Sejmie, ale z drugiej strony, jeśli zagłosuje przeciwko rządowi, PiS powie, no, że opozycja proponuje polexit, że opozycja głosuje przeciwko Polakom, że nie chce tych wielkich pieniędzy, które mają nam wszystkim pomóc. Pułapka?
No. Tak, jak zwykle, ale tutaj znowu, na szczęście można powiedzieć, dla opozycji to, co działa po stronie PiS-u, też działa po stronie opozycji. Bardzo trudno mi jest wyobrazić sobie sytuację, kiedy wskutek jakichś błędów opozycji jej wyborcy przejdą na stronę Prawa i Sprawiedliwości. No, tu mogą być, i to liderzy opozycji doskonale wiedzą, najciekawsze będą przepływy między ugrupowaniami i to dlatego jest pewna nerwowość w relacjach między na przykład klubem Lewicy, a klubem Platformy Obywatelskiej. Ja nie ukrywam, że wydaje mi się, że bardzo czytelne jest to stanowisko Lewicy, żeby właśnie ratyfikować umowę, natomiast nie doprowadzać do pomocy w uchwaleniu już Krajowego Planu Odbudowy. To są jakby rzeczy, które można rozdzielić, ale to też jest tak, że ta taktyka naprawdę na dłuższą metę to nie ona o wszystkim będzie rozstrzygać, bo to, co widzimy gołym okiem, no to, że reakcje społeczne nie są pod wpływem, czy zmiany poglądów społeczeństwa nie są podejmowane pod wpływem mikropolityki, tylko dużych procesów, dużych zjawisk.
Ta mikropolityka, spójrzmy na Rzeszów, w którym spędził pan trochę czasu pracując jako nauczyciel akademicki, jako profesor, no bo w Rzeszowie będą przedterminowe wybory prezydenta miasta. Czy to wyborcze starcie w Rzeszowie może być traktowany jako taki poważny test dla polskiej polityki, który pokaże rozkład sił? Czy Rzeszów rzeczywiście jest Polską w pigułce, jak nam próbują powiedzieć politycy dzisiaj?
To jest tak, że rzeczywiście po pierwsze takie spektakularne wybory. Kiedyś pamiętamy przed dojściem do PiS-u do władzy, takimi spektakularnymi wyborami były wybory prezydenta Elbląga, więc miasta znacznie mniejszego i powiedziałbym, że mniej ciekawego, ale nie dlatego, że nie wojewódzkiego czy coś takiego, tylko niezwykle ciekawą sytuację polityczną stworzył prezydent Ferenc, który wywodząc się z SLD, mając w ostatnich wyborach poparcie Koalicji Obywatelskiej, de facto no, przeszedł już nie na stronę Prawa i Sprawiedliwości ze swoim kandydatem, ale wręcz Solidarnej Polski. To był bardzo ciekawy ruch. Być może on był przedmiotem jakiejś dumy i wielkiego samozadowolenia prezydenta Ferenca, no ale chyba nie przewidział ciągu dalszego. To znaczy, że zdecyduje się jednak wystawić innego kandydata, że jeden z jego współpracowników dawnych będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. No to się podziały rzeczy, które sprawiają, że ten Rzeszów będzie niezwykle ciekawy również z tego punktu widzenia.
A dalszy ciąg, jeśli chodzi o naszą rozmowę, już teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Nie tylko o Rzeszowie rozmawiamy. Profesor Rafał Matyja nieustająco z nami. Spojrzałem na wyniki wyborów w Rzeszowie, tych ostatnich wyborów prezydenckich, kiedy wybieraliśmy prezydenta Polski. No i sytuacja w drugiej turze była niemal pół na pół. Bardzo porównywalna rzeczywiście z ogólnopolskimi wynikami wyborów.
Pamiętam około 600 głosów różnicy.
No właśnie, Andrzej Duda 50,3% głosów, Rafał Trzaskowski 49,7%. W wyborach europejskich w 2019 roku, jeśli chodzi o wyniki PiS-u i Koalicji Europejskiej, to znów te wyniki są w zasadzie identyczne jak w całej Polsce. Może rzeczywiście jest tak, że ten Rzeszów nam bardzo dużo o polskiej polityce jest w stanie powiedzieć?
No tak, bo po pierwsze jest stereotyp taki, który mówi, że całe Podkarpacie jest pisowskie. Ja zawsze przeciwko temu protestowałem, bo to, że gdzieś jest 50 parę procent poparcia dla PiS-u, nawet 60, to oznacza, że 40% ma inne zdanie, więc bardzo dużo osób również było po drugiej stronie. Rzeszów już jest jako duże miasto podzielony na pół, tylko że wybory lokalne tam się kierują trochę inną logiką. Bardzo dużo wyborców Prawa i Sprawiedliwości głosowało na prezydenta Ferenda w kolejnych wyborach. Mimo tego, w ogóle nie pamiętając, czy nie biorąc tego pod uwagę, że on ma rodowód SLD-owski, że kiedyś był posłem tej partii, to jest typ polityka SLD-owskiego, który ma lewicowość bezobjawową, tak bym to powiedział. Tak? Dobrze współpracować z Kościołem. Nie bardzo widać jakieś wyraźne takie elementy socjalne, więc to jest po prostu taki dość pragmatyczny prezydent. I on się podobał również części starszych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To było widać, jak się analizowało według osiedli, że te starsze osiedla bardzo chętnie głosowały na Ferenca. Widać w nim takiego dobrego gospodarza, on się wyrodził w ogóle z ruchu Sprawiedliwości Mieszkaniowej, więc proszę zrozumieć, że to nie będzie tak, że wyborcy w wyborach prezydenta miasta, wymyślając, na kogo zagłosują, wyjdą od decyzji politycznej, partyjnej. Oczywiście część wyborców zagłosuje zgodnie z afiliacją partyjną, ale bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo zagłosuje według innych reguł.
Opozycja podkreśla, że Rzeszów pokazuje, że można być razem, że można znaleźć wspólnego kandydata kilku partii tego opozycyjnego bloku, no ale to oczywiście nie znaczy, że w wyborach do Sejmu byłoby dokładnie tak samo. Pytanie, co się bardziej opozycji opłaca? Dążenie do tego wspólnego frontu ze wspólną listą wyborczą, czy jednak tworzenie odrębnych dywizji, które staną naprzeciwko Prawa i Sprawiedliwości?
Ja jestem przekonany, że odrębne listy mogą pomóc. Oczywiście zależy wszystko od tego, na ile opozycja się rozproszkuje, no ale bardzo wyraźnie widać. I to jest lekcja wyborów europejskich, trzeba ją odrobić raz a dobrze. PSL, kandydaci PSL-u, którzy idą do wyborów na jakiejś liście miejskiej, na liście całej opozycji, tracą na wejściu około połowy czy jednej trzeciej w niektórych województwach poparcia, jakie PSL by miał. To jest porównanie tego, co się działo i było gołym okiem widoczne w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Co więcej, myślę, że część wyborców PSL głosuje wtedy na Prawo i Sprawiedliwość. Ta różnica między tymi partiami jest o tyle jeszcze nieznaczna, że w bardzo wielu powiatach działacze PSL-u współrządzą z działaczami PiS-u i to nie są postrzegane partie jako jakieś partie bardzo ze sobą, bardzo sobie wrogie. Oczywiście jest zupełnie oczywiste negatywny stosunek liderów PSL-u do Jarosława Kaczyńskiego, ale to głosowanie lokalne bardzo często kieruje się innymi wzorcami. Więc uważam, że na przykład nie pójście PSL-u do wyborów, pójście w ramach dużej listy postrzeganej na wsi jako lista miejska może być dużym błędem.
A jak mocno, jak bardzo przyszłość PSL-u zależy od głosowania w parlamencie nad rzecznikiem praw obywatelskich? Bo jeśli senator Libicki z PSL Koalicji Polskiej zagłosuje za posłem Wróblewskim z Prawa i Sprawiedliwości, pomagając mu zostać rzecznikiem praw obywatelskich, no to ludowcy będą mieli kłopoty, duże kłopoty, czy przeciwnie?
Nie będą mieli dużych kłopotów, dlatego że no chyba musiałoby być tak, że wybory są zaraz po wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, ale zakładamy w ogóle ten scenariusz jako pewne. Ja słuchałem wywiadu z senatorem Libickim, nie jestem pewien, jak on zagłosuje. To są takie...
No, mówi, że rozważa, że się zastanawia, dopuszcza możliwość, a gdyby zagłosował, to wtedy, żeby nie robić problemu PSL-owi, to będzie senatorem niezależnym kolejny raz.
No ale to i tak go zrobi, to znaczy to w ogóle problem będzie, natomiast na pewno to się nie przekłada, proszę mi wierzyć, to nie żyje w pamięci wyborców tak długo i nie jest aż tak ważne, żeby sprawić, że elektorat PSL-ów, nie wiem, gminie Stąporków, Zagnańsk i tak dalej, rozpierzchnie się, powie, nie, no z tym Libickim to była naprawdę wtopa i jak mogliście to zrobić? To nie to zadecyduje. To znaczy, myślę, że są rzeczy, które wyborcy postrzegają jako ważne dla siebie życiowo. Tak? One mogą być nieekonomiczne, one mogą być światopoglądowe, religijne, ale ważne dla nich. Wbrew pozorom, no, obsada tak ważnego nawet stanowiska jak Rzecznik Praw Obywatelskich do nich nie należy.
Jeśli dobrze rozumiem, pan zakłada, że teraz żadnych przedterminowych wyborów parlamentarnych nie będzie.
Nie zakładam. To niestety mamy taki model. To jest związane z pewnym stylem politycznym Jarosława Kaczyńskiego, który lubi zaskakiwać nie tylko komentatorów, bo topal licho, ale nawet swoich najbliższych współpracowników i może wykonać jakiś ruch, który jest dzisiaj trudny do przewidzenia. No bardzo wielu polityków na Zachodzie prowadzi odwrotną politykę, to znaczy stara się budować do siebie zaufanie, stara się mieć markę przewidywalny. Jarosław Kaczyński robi wszystko, żeby być politykiem nieprzewidywalnym i dlatego nie będziemy mogli bardzo długo powiedzieć, jaki scenariusz traktuje w głowie jako pierwszy. Na pewno ma kilka scenariuszy, na pewno ma jakiś pomysł na to, żeby w razie czego skrócić kadencję.
Bo słyszy pan te głosy komentatorów, polityków także, którzy mówią, że Nowy Ład, czyli ten program, który za kilka dni ma być zaprezentowany, to ma być de facto przygrywka do kampanii wyborczej, być może na wszelki wypadek, ale jednak w tle niektórzy widzą ten wyborczy scenariusz.
Jasne, tylko musielibyśmy dobrze poznać kalendarz, to znaczy kiedy te rzeczy będą wchodzić w grę, dlatego że już wiemy o takich rozstrzygnięciach Jarosława Kaczyńskiego, no, że on będzie chciał skumulować jak gdyby uderzenie korzystne dla wyborców, uderzenie finansowe, czyli jakąś pozytywną reakcję, możliwie blisko wyborów, sądząc, że to działa, a po pół roku już nie działa tak mocno, więc pytanie jest bardzo proste, jak to się przełoży na kalendarz realizacyjny. Zapowiedź to jest zapowiedź, to jeszcze nic nie znaczy. Prawo i Sprawiedliwość musiało się odbić od takiej zupełnej mielizny programowej, na jaką trafiło w zasadzie jesienią 2019 roku. To bardzo wyraźnie widać, że nie ma żadnych nowych idei. Ja nie wiem, czy Nowy Ład jest taką ideą, ale no być może pewne elementy tej propozycji będą przedmiotem debat publicznych i PiS-owi uda się postawić na nowo w roli takiego gracza, który ma pomysł.
A po co premierowi Rada Doradców Politycznych teraz?
Długo czytałem skład tej rady i nie wiem. Bardzo możliwe, że było to jakieś życzenie Jarosława Kaczyńskiego albo była to decyzja premiera na odczep się, to znaczy w jakiejś właśnie relacji z Jarosławem Kaczyńskim, który mówił mu, że otacza się ludźmi nie mającymi nic wspólnego z PiS-em, no to premier pokazał, że potrafi się otoczyć.
Pytałem o to jednego z członków tej rady, posła Roberta Telusa, który tłumaczył mi kilka dni temu, że to ma być taki łącznik między premierem a terenem, żeby premier mógł usłyszeć, co się dzieje w terenie, jakie tam są problemy, no i żeby szukać wspólnie rozwiązań tych problemów.
No w terenie partyjnym przecież nie chodzi o to, że premier nie ma dostępu do wiadomości o nastrojach społecznych czy reakcjach jakichś grup, to wszystko jest zbierane i to akurat profesjonalnie od lat premierzy polscy mają. Natomiast rzeczywiście, no mówię, wygląda to... Dekoracyjność tego ciała pokazuje, że to nie chodzi o rozwiązanie pewnego problemu natury poznawczej, tylko pewną manifestację polityczną. No i myślę, że dla części działaczy to jest jakoś uspokajające, że premier jest z nami.
A po co Prawo i Sprawiedliwości? Po co PiS-owi Paweł Kukiz? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość z nim teraz rozmawia?
To jest stały fragment gry Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy jak się ma kłopoty we własnych szeregach, to się pokazuje, że można przyciągnąć nowych. Do momentu, dopóki to nie jest gra, karta w grze ze Zbigniewem Ziobro czy Jarosławem Gowinem, to w zasadzie nie jest istotne. Jeżeli jest, może być użyte jako karta w rozgrywce wewnętrznej, nagle bardzo zyskuje. Nawet jeżeli ta liczba szabel nie jest imponująca,
No to się nie równoważy, to znaczy nie można zastąpić ludzi Ziobry czy Gowina ludźmi Kukiza, bo to zaledwie kilka szabel w parlamencie.
Zastąpić to nie wiem, no ale to jest taki rachunek, który już raz widzieliśmy w wydaniu fatalnym z Andrzejem Leperem, kiedy Jarosław Kaczyński policzył, ilu ludzi od Lepera musi przeciągnąć, żeby ustabilizować swoją władzę. To się nie udało, nie przeciągnął Giertycha, więc rząd się rozpadł i były przedterminowe wybory. Tu może być taka kalkulacja, że się liczy po jednym pośle, że tutaj kogoś się przeciągnie, tam może ktoś z Konfederacji. Nie potrafię powiedzieć, tak? Może być tak, że Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie wystarczało to, że poszerzył na tyle, że powiedzmy Jarosław Gowin wie, że nie bardzo ma co kalkulować na wyjście z PiS-u jako to potencjał szantażu spadnie.
No, tyle, że Paweł Kukiz rozmawia też z Jarosławem Gowinem, to rozumiem, że to jest tak, że Gowin przejrzał premiera Kaczyńskiego i chce mu zablokować ten ruch.
No tak, ale to mówię, to wygląda, znaczy to cały czas są bardzo śmieszne gry gabinetowe. To znaczy, oczywiście mówię to, ponieważ gra się toczy gabinetowa między kilkoma bardzo ważnymi w państwie ludźmi, no to przykuwa naszą uwagę, ale ja nie sądzę, że to jest to generalne rozwiązanie, które pomoże Kaczyńskiemu rozwiązać problem z koalicjantami. To jest raczej taka no, dość ostentacyjna, ciekawa zagrywka, ale w ramach czegoś, co można nazwać pewną grą pozorów.
To jeszcze jeden gabinet w opozycyjnych korytarzach parlamentu. Panie profesorze, Tomasz Zimok dołączył do koła parlamentarnego Polska 2050 Szymona Hołowni. Patrząc na to koło, na jego skład, widzi pan tu więcej taktyki czy więcej strategii?
Nie, no, zdecydowanie strategii, dlatego że cała gra, jaką musi prowadzić Szymon Hołownia, polega na tym, żeby mieć przed następnymi wyborami mieszankę rozpoznawalnych twarzy starych i nowych. Tak? Znaczy wylansować trochę nowych osób, pokazać nowe twarze w polityce, mieć gwarancję, że gdzieś tam powiedzmy w okolicy połowy jedynek to będą ludzie zupełnie nowi, no ale nie może zrobić błędu, który już wiadomo, że zrobił Ryszard Petru, że zrobił Paweł Kukiz. To znaczy nie wziąć ludzi z jakimś doświadczeniem politycznym, bo to jest po prostu bardzo osłabia partię na wejściu. No i szuka różnych ludzi. Wydaje mi się, że oczywiście wejście na przykład posłanki Anny Muchy bardziej jest strategicznie istotne niż Tomasza Zimocha, ale to jest popularna postać, rozpoznawalna. No myślę, że bardzo, bardzo dobrze robi Szymonowi Hołowni.
No pytanie tylko, czy te skojarzenia z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską nie są czymś, co też jednocześnie ciąży. No bo przecież Szymon Hołownia chciał tworzyć coś zupełnie nowego. Pan, kiedy wspierał Szymona Hołownię w kampanii prezydenckiej, mówił o tym, że ambicją Szymona Hołowni jest redefinicja systemu politycznego w Polsce, a nie tworzenie kolejnej małej partii. To na czym ta redefinicja ma polegać w wydaniu Hołowni?
Dobrze, to jednak plan prezydencki był zupełnie czymś innym i polegał na, moim zdaniem, na szansie bezpartyjnej prezydentury. Bardzo dobry wynik Hołowni dał mu jakby nadzieję na to, że może to zamienić w ugrupowanie liczące się na scenie partyjnej, no ale to jest zupełnie inna rozgrywka. Znaczy, ja nie przypisuję już aż tak dużej możliwości zmiany reguł gry, jak to gdyby teraz prezydentem był Szymon Hołownia, Andrzej Duda, bylibyśmy w innej Polsce.
Czyli Szymon Proszę Hołownia musi grać w tę grę, która jest na stole, po prostu.
No tak, ale to jest zupełnie inna gra. Naprawdę bardzo, o ile można bardzo łatwo stworzyć nową, dużo lepszą prezydenturę niż prezydentura Dudy i Komorowskiego. To jest w zasięgu nie tylko Szymona Hołowni, ale bardzo wielu polskich polityków. To stworzyć nową partię, która podejmie rywalizację z PO i PiS-em, to jest bardzo trudne zadanie. Tak? To już widać, komu się nie udało i tutaj Szymon Hołownia ma bardzo trudną grę, więc nie stawiałbym poprzeczki, że musi stworzyć coś nowego. On w tej chwili musi stworzyć partię i dać jej szansę wejść do parlamentu i przetrwać jeszcze jedną kadencję. Tak? A może być częścią układu rządowego. To jest też bardzo wysokie.
No, między PiS-em a PO nie udaje się jakoś mocno podskoczyć w sondażach lewicy. I to jest zastanawiające, no bo czas jest taki, że wychodzą na ulicę ludzie z hasłami bliskimi lewicy, niewątpliwie. Dlaczego w takim razie to się nie przekłada na poparcie lewicy w sondażach?
No dlatego, że po pierwsze lewica popełniła bardzo poważne błędy w kampanii prezydenckiej i nie zdyskontowała swojego bardzo dobrego miejsca w parlamencie, więc można powiedzieć, że dzisiejsze miejsce w sondażach to jest i tak coś bardzo dobrego w porównaniu z tym, co mogło ją czekać, gdyby tylko bazowała na wyniku Roberta Biedronia. Ale druga rzecz, która jest bardzo ważna, no to są ruchy w najmłodszym pokoleniu. I zanim to najmłodsze pokolenie zacznie odgrywać dużą rolę w wyborach, sporo czasu upłynie. Poza tym wydaje mi się, że ta zmiana będzie następowała w lewo, tylko niekoniecznie musi być, znaczy może się scena przesunąć w lewo. Tak? Bardzo często widzimy taki efekt także w zachodnich demokracjach, że pod wpływem wejścia na przykład silnej retoryki lewicowej rozpoczyna się socjaldemokratyzacja Platformy. Hołownia ewidentnie ma bardzo dużo takich haseł, które mogą być nośne, interesujące dla wyborców lewicy. To nie jest tak, że ruch w lewo może zostać zagospodarowany tylko przez jedną partię.
No i tu jest rzecz ciekawa a propos młodych. Spojrzałem na wyniki sondaży i podział grup wiekowych. Lewica ma rzeczywiście największe poparcie teraz w grupie 18-24 lata. To jest 18%, a w tej następnej grupie 25-34 to jest już 11% poparcia. I zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że lewica dryfuje teraz w stronę ugrupowania no właśnie takiego radykalnego, popularnego wśród młodych wyborców, ugrupowania, z którego się z czasem wyrasta, jak kiedyś wyrastało się na przykład z poparcia dla Janusza Korwin-Mikkego.
Tak może być, ale tak nie musi być, bo to jest, znaczy jednak podstawa tej reorientacji tej najmłodszej grupy wyborców, najmłodszej grupy obywateli jest, to są wydarzenia, które są ważnymi wydarzeniami formującymi ich pogląd. Tak? To nie jest tak, że oni z nudów w COVID-zie zaczęli oglądać filmiki z Adrianem Zandbergiem, tylko uczestniczyli w bardzo ważnym proteście, który dał im podmiotowość w polskim życiu politycznym. Bardzo niewiele grup ma taką podmiotowość, oni się poczuli ważni. No, bardzo trudno będzie im wybić sympatie lewicowe z głowy. To nie jest tak, że oni z tego wyrosną. Moim zdaniem na razie problem będzie polegał, że nie będzie to miało takiego bardzo dużego przełożenia wyborczego. No, lewica będzie musiała albo zmienić strategię, albo czyli rozszerzyć bardzo wyraźnie swój apel polityczny, albo czekać, nastawić się na długi marsz.
Rafał Matyja, politolog, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, dziękuję do zobaczenia. Bardzo.